Wyprawa wojenna. Wybór dokonany przez wojowników. Stał więc o świcie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Harod. Obozowisko Madianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie. Jahwe rzekł do Gedeona: zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić: moja ręka wybawiła mnie. Wobec tego tak wołaj do uszu ludu: ten, który się boi i drży, niech zawróci i chroni się ku górze Gilead. Tak więc odeszło z ludu 22 000, a pozostało 10 000. Rzekł Jahwe do Gedeona: jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak: o którym powiem, ten pójdzie z tobą, on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem, ten nie pójdzie z tobą, on nie pójdzie. Zaprowadził więc lud nad wodę, a Jahwe rzekł do Gedeona: wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła 300 mężów. Wszyscy inni, pijąc, zginali kolana. Rzekł wówczas Jahwe do Gedeona: przy pomocy tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie. Lud wziął ze sobą żywność i rogi, a Gedeon odesłał mężów izraelskich każdego do swego namiotu, z wyjątkiem owych 300 mężów. A obóz Madianitów znajdował się poniżej jego stanowiska w dolinie. Zwycięstwo. Tejże nocy Jahwe przemówił do niego: wstań, a idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce. Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą Purą, usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz. Zszedł więc on i sługa jego Pura aż do krańca przednich straży obozu. Madianici, Amalekici i cały lud ze wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby, jak piasku nad brzegiem morskim. Gdy Gedeon zbliżył się do tego miejsca, właśnie mąż pewien opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on: oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgnął namiotu, uderzył w niego, powodując upadek. Wywrócił go do góry dołem, tak że namiot upadł. Odpowiedział mu jego towarzysz, mówiąc: nie może to być nic innego jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz. Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu, rzekł: powstańcie, oto Jahwe wydał w ręce wasze obóz Madianitów. Zasadzka. Wówczas Gedeon rozdzielił owych 300 mężów na 3 chówce. Dał w ręce każdego z nich rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. Patrzcie na mnie, rzekł im, i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić, i wy czyńcie. Gdy zatrąbię wróg, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie wrogi dokoła obozu i będziecie wołać: za Jahwe i za Gedeona. Gedeon i 100 mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili wrogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach. Natychmiast zatrąbiły wrogi także owe 3 chówce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnia, w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: za Jahwe i za Gedeona. I przystanęli każdy na swoim miejscu dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać. Podczas gdy owych 300 mężów trąbiło na rogach, Jahwe sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu kierował miecz. Obóz uciekł do Bet-Hashita, ku Sartan, aż do granicy Abel-Mehola, obok Tabat. pościg. Zebrali się mężowie Izraela z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa i urządzili pościg za Madianitami. Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich, by powiedzieli: zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie źródła wodne aż do Betbara i Jordanu. Zebrali się więc wszyscy mężowie Efraima i zajęli źródła wodne aż do Betbara i Jordanu. Ujęli przy tym dwóch dowódców madianickich, Oreba i Zeeba. Oreba zabili na skale Oreba, a Zeeba przy tłoczni Zeeba. Ścigali nadal Madianitów, a głowy Oreba i Zeeba przynieśli Gedeonowi za Jordan. Sprawa z Efraimitami. Potem rzekli do niego mężowie Efraima: cóż to za sposób postępowania z nami, żeś idąc walczyć z Madianitami nie wezwał nas? I bardzo się z nim spierali. Odpowiedział im: cóż teraz uczyniłem większego w porównaniu z wami? Czyż nie lepszy jest ostatni zbiór u Efraima niż pierwszy u Abiezera? Wasze ręce wydał Bóg dowódców madianickich, Oreba i Zeeba. Cóż więcej mogłem uczynić w porównaniu z wami? Na te słowa uspokoiło się ich oburzenie przeciwko niemu. Walki Gedeona w Zajordaniu. Pościg po drugiej stronie Jordanu. Potem Gedeon przybył nad Jordan i przeprawił się on sam razem z 300 mężami, którzy z nim byli, a byli oni znużeni i głodni. Rzekł więc do mieszkańców Sukot: dajcie proszę po bochenku chleba oddziałowi, który idzie za mną, gdyż jest znużony, a jestem w pościgu za Zebachem i Salmunną, królami madianickimi. Odpowiedzieli mu zwierzchnicy z Sukot: czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, żebyśmy mieli dać chleba twojemu wojsku? Odpowiedział im Gedeon: kiedy Jahwe wyda w rękę moją Zebacha i Salmunnę, wówczas wymucę ciała wasze cierniem pustyni i ostami. Udał się stamtąd do Penuel i tymi samymi słowami, co poprzednio, zwrócił się do jego mieszkańców. Penuelczycy odpowiedzieli mu tak, jak poprzednio mieszkańcy Sukot. Penuelczykom dał podobną odpowiedź, jak mieszkańcom Sukot: kiedy wrócę w pokoju, zburzę tę twierdzę. Klęska Zebacha i Salmunny. Zebach i Salmunna byli w Karkor, przy czym wojsko ich wynosiło około 15 000 mężów. Była to reszta wojska ludu ze wschodu. Liczba poległych dochodziła bowiem do 120 000 zdobywających miecza. Drogą mieszkańców namiotów przeszedł Gedeon na wschód od Nobach i Jogbecha i uderzył na obóz, który czuł się bezpiecznie. Zebach i Salmunna uciekli, lecz on ich dopędził i pojmał obu królów madianickich, Zebacha i Salmunnę, a cały obóz rozbił. Zemsta Gedeona. Po bitwie wracał Gedeon, syn Joasza, poprzez wzgórze Hares. Zatrzymawszy młodzieńca spośród mieszkańców Sukot, przypytał go, a on podał mu na piśmie 70 imion zwierzchników i starszych w Sukot. Udawszy się do mieszkańców Sukot, rzekł: oto Zebach i Salmunna, z powodu których urągaliście mi, mówiąc: czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, byśmy dali chleba twoim znużonym ludziom. Pojmawszy zatem starszych miasta oraz wziąwszy ciernie z pustyni i osty, ukarał nimi mieszkańców Sukot. Zburzył ponadto twierdzę Penuel i zabił mieszkańców tego miasta. Następnie zwrócił się do Zebacha i Salmunny: jacy to byli mężowie, których zabiliście pod Taborem? Odpowiedzieli: podobni do ciebie. Każdy z nich miał wygląd syna królewskiego. To byli moi bracia, synowie mojej matki, odpowiedział. Na życie Jahwe, gdybyście ich żywych puścili, nie zabiłbym was. Potem dał rozkaz Jeterowi, pierworodnemu swemu synowi: Wstań, zabij ich. Lecz młodzieniec nie wydobył miecza, gdyż się bał. Był bowiem jeszcze chłopcem. Wtedy rzekli Zebach i Salmunna. Wstań ty i wymierz nam cios, gdyż jaki mąż, taka i jego siła. Powstał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunnę, a następnie zabrał pół księżyce wiszące na szyjach ich wielbłądów. Koniec życia Gedeona. W tym czasie rzekli Izraelici do Gedeona. Panuj nad nami ty, twój syn i twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów. Lecz Gedeon im odpowiedział. Nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn. Jahwe będzie panował nad wami. Będę was prosił o jedną rzecz, dodał Gedeon. Niech każdy z was da mi nausznicę ze swego łupu. Pobici mieli bowiem złote nausznice, bo byli Izmaelitami. Chętnie damy, odpowiedzieli. Rozpostarli więc płaszcz i każdy rzucał na niego po nausznicy ze swego łupu. Waga złotych nausznic, o które prosił, wyniosła 1700 syklów złota, nie licząc półksiężyców, kolczyków i purpury, które nosili królowie madianiccy, ani też nie licząc łańcuszków wiszących na szyjach wielbłądów. Gedeon sprawił z nich efod, który umieścił w miejscowości swojej Ofra. Wszyscy więc Izraelici, czcząc go, dopuścili się nierządu. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu. Tak oto Madianici zostali poniżeni wobec Izraelitów i nie podnieśli już więcej głowy, a kraj zażywał spokoju przez 40 lat, to jest przez czas życia Gedeona. Jerubbaal, syn Joasza, wrócił i mieszkał w swoim domu. Gedeon miał 70 własnych synów, miał bowiem wiele żon. Jedna z drugorzędnych jego żon, mieszkająca w Sychem, urodziła mu syna, którego nazwał imieniem Abimelek. Po jakimś czasie Gedeon, syn Joasza, umarł w szczęśliwej starości i pochowano go w grobie Joasza, ojca jego, Ofra Abiezera. Ponowny upadek Izraela. Po śmierci jednak Gedeona Izraelici znów się odwrócili od Jahwe. Uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal Berita swoim Bogiem. Izraelici znów nie pamiętali o Bogu swoim Jahwe, który ich wybawił z rąk wszystkich wrogów dokoła. Nie okazali też życzliwości domowi Jerubaala Gedeona w zamian za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczył on Izraelowi. Panowanie Abimeleka. Abimelek królem. Abimelek, syn Jerubaala, udał się do Sychem, do braci swojej matki i tak przemówił do nich, jak również do wszystkich członków rodu swojej matki. Sprawdźcie proszę, by to, co mówię, dotarło do uszu wszystkich możnych Sychem. Co będzie dla was lepsze? Czy żeby panowało nad wami 70 mężów, wszyscy synowie Jerubala, czy byście mieli nad sobą tylko jednego człowieka? Pamiętajcie wszakże, że jestem z kości waszej i waszego ciała. Bracia jego matki opowiadali o nim w ten sam sposób do wszystkich możnych miasta Sychem, także serce ich skłaniało się ku Abimelekowi, bo mówili, to nasz brat. Dali mu ponadto 70 syklów srebra ze świątyni Baal Berita. Abimelek zaś naprzyjmował za nie do swego towarzystwa nicponiów i awanturników, którzy za nim poszli. Udał się też do domu swego ojca w Ofra i na jednym kamieniu wymordował swoich braci, synów Jerubaala w liczbie 70 mężów. Ocalał tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubaala, ponieważ się ukrył. Następnie wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i przyszedłszy na równinę, gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka królem. Jotam wygłasza znaczącą bajkę. Doniesiono o tym Jotamowi, który poszedłszy stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał. Posłuchajcie mnie, możni Sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą, rzekły do oliwki: Króluj nad nami. Odpowiedziała im oliwka: Czyż mam się wyrzec z mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Z kolei zwróciły się drzewa do drzewa figowego: Chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedziało im drzewo figowe: Czyż mam się wyrzec z mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego: Chodź ty i króluj nad nami. Krzew winny im odpowiedział: Czyż mam się wyrzec mojego soku rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do ostu: Chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedział oset drzewom: Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu. A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z ostu i spali cedry libańskie. A zatem czyście zgodnie z prawdą i z prawem postąpili, obrawszy królem Abimeleka? Czyście się dobrze obeszli z Jerubaalem i jego rodem? Czyście docenili dobrodziejstwa jego ręki? Oto podczas gdy ojciec mój walczył za was, gdy życie swoje narażał, aby was wybawić z rąk Madianitów, wyście dziś powstali przeciwko rodowi mego ojca, wyście wymordowali synów jego, 70 mężów na jednym kamieniu. Wyście obrali Abimeleka, syna jego niewolnicy, na króla nad możnymi z Sychem, dlatego że jest waszym bratem. Jeśliście zgodnie z prawdą i prawem postąpili dziś względem Jerubaala i jego rodu, w takim razie radujcie się z Abimeleka, a on niechaj z was się cieszy. Jeśli zaś nie, niech ogień wyjdzie z Abimeleka i pochłonie możnych z Sychem i grodu Millo, i niech ogień wyjdzie z możnych z Sychem i grodu Millo i niech pochłonie Abimeleka. Potem Jotam uciekł i ukrył się. Udał się do Beer i tam zamieszkał z obawy przed bratem swoim Abimelekiem. Bunt mieszkańców Sychem przeciw Abimelekowi. Abimelek sprawował władzę nad Izraelem przez 3 lata. Następnie Bóg zesłał ducha niezgody między Abimeleka i możnych z Sychem, i możni z Sychem zbuntowali się przeciwko Abimelekowi. Stało się to dlatego, aby pomszczona została zbrodnia dokonana na 70 synach Jerubaala i aby krew ich spadła na Abimeleka, ich bratach, który ich wymordował, i na możnych z Sychem, którzy mu pomagali w zabiciu jego braci. A więc możni z Sychem zrobili zasadzkę na szczycie góry i napadali na każdego, kto przychodził tamtą drogą. Doniesiono o tym Abimelekowi. W dodatku Gaal, syn Obeda, przyszedł do Sychem w towarzystwie swoich braci i pozyskał sobie zaufanie możnych z Sychem. Wyszedłszy na pole, zrywali winogrona i tłoczyli je, urządzając zabawy. Weszli też do świątyni swoich bogów, gdzie jedli i pili oraz złorzeczyli Abimelekowi. Rzekł też Gaal, syn Obeda: Kimże jest Abimelek, a i czym Sychem, abyśmy mieli mu służyć? Czyż nie jest on synem Jerubaala, a Zebul jego urzędnikiem? Służcie raczej ludziom Hamora, ojca Sychem. Dlaczego mielibyśmy służyć jemu? Gdybyś mi kto dał do rąk ten lud, to usunąłbym Abimeleka. Powiedziałbym do Abimeleka: Weź swoje wojsko, a wychodź. Słowa Gaala, syna Obeda, usłyszał Zebul, przełożony tego miasta, i uniósł się gniewem. Chytrze wyprawił do Abimeleka posłów z wiadomością: Oto Gaal, syn Obeda, i jego bracia przybyli do Sychem i podburzyli miasto przeciwko tobie. Stań wobec tego w nocy, ty i lud, który jest z tobą, i uczyń zasadzkę w polu. Rankiem, gdy słońce wzejdzie, wstań i uderz na miasto, a gdy on i lud, który jest z nim, zwróci się przeciwko tobie, uczynisz z nim to, co potrafi twoja ręka. Stał więc Abimelek, jego lud w nocy i w 4 miejscach uczynili zasadzkę przeciwko Sychem. Gdy Gaal, syn Obeda, wyszedł i stanął w bramie miasta, wyszedł też i Abimelek z zasadzki wraz ze swym ludem. Gaal, ujrzawszy lud, zwrócił się do Zebula: Oto jacyś ludzie schodzą ze szczytu góry. Odpowiedział mu Zebul: To cień góry, a ty go bierzesz za ludzi. Powtórnie zwrócił się Gaal, mówiąc: Oto jacyś ludzie wstępują od strony pępka ziemi, podczas gdy inny oddział idzie drogą od dębu wieszczków. Wtedy rzekł Zebul do niego: Gdzież są teraz twoje usta, które mówiły: Któż jest Abimelek, abyśmy mieli mu służyć? Czyż to nie ten lud, któremu okazałeś wzgardę? Wyjdź teraz i walcz z nim. Gaal wyszedł na czele możnych z Sychem i rozpoczął bitwę z Abimelekiem. Nacierał na niego Abimelek, gdy tamten przed nim uciekał. I wielu wojowników zginęło w drodze do bramy. Po tym wypadku pozostał Abimelek w Arum, a Zebul, wypędziwszy Gaala i jego braci, zabronił im mieszkać w Sychem. Zniszczenie miasta Sychem. Nazajutrz jednak lud wyszedł na pole i doniesiono o tym Abimelekowi. Wystąpił więc na czele wojska, podzielił je na trzy chówce i zaczaił się w polu. Widząc lud wychodzący z miasta, uderzył na niego i pobił. Podczas gdy Abimelek i jego chówce uderzyły na niego i stanęły pod bramą miasta, dwa inne chówce napadły na wszystkich tych, którzy byli w polu i pobiły ich. Przez cały ten dzień nacierał Abimelek na miasto, a zdobywszy je, wymordował ludność, która w nim była. Miasto zaś zburzył i porozrzucał na nim sól. Kiedy to usłyszeli możni Migdal Sychem, schronili się do podziemia świątyni Boga Baal-Berita. Doniesiono Abimelekowi, że tam się schronili wszyscy możni Migdal Sychem. Sam więc Abimelek i cały jego lud udali się na wzgórze Salmon. Zabrał ze sobą siekierę, uciął gałąź z drzewa, a podniósłszy, włożył sobie na ramiona i rzekł do swego otoczenia: co zobaczycie, że ja czynię, róbcie szybko za moim przykładem. Wszyscy więc, jak jeden mąż, uciąwszy po gałęzi, szli za Abimelekiem i składali je dookoła podziemia. Następnie spalili ogniem podziemie i w ten sposób zginęli tam wszyscy mieszkańcy Migdal Sychem, mężczyźni i kobiety, w liczbie około 1000. Zdobycie Tebes i śmierć Abimeleka. Następnie ruszył Abimelek na Tebes, obległ je i zdobył. W środku miasta znajdowała się twierdza dobrze obwarowana, w której znaleźli schronienie wszyscy mężczyźni i kobiety oraz wszyscy możni tego miasta. Zamknęli ją za sobą i weszli na dach twierdzy. Abimelek podszedł pod samą twierdzę i począł ją zdobywać. Kiedy Abimelek zbliżył się do bram twierdzy, chcąc podłożyć pod nią ogień, pewna kobieta zrzuciła na głowę Abimeleka kamień od żarem i rozbiła mu czaszkę. Natychmiast przywołał on swego giermka i rzekł: dobądź miecza i zabij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc giermek mieczem, tak iż umarł. Kiedy Izraelici spostrzegli, że umarł Abimelek, odeszli każdy do siebie. Oto tak Bóg sprawił, że zło, które Abimelek wyrządził swemu ojcu, zabiwszy 70 swych braci, spadło na niego. Również wszystkie złe czyny mężów z Sychem skierował Bóg na ich głowy. Tak wypełniło się przekleństwo Jotama, syna Jerubbaala. Jefte i mniejsi sędziowie. Tola. Po Abimeleku dla wybawienia Izraela powstał Tola, syn Puły, syna Dodo, mąż z pokolenia Isachara. Mieszkał on w Szamir, na górze Efraima. Sprawował sądy nad Izraelem przez 23 lata, po czym umarł i pochowano go w Szamir. Jair. Po nim powstał Jair z Gileadu, który sprawował sądy nad Izraelem przez 22 lata. Miał on 30 synów, którzy jeździli na 30 oślętach. Mieli przy tym 30 miast, które jeszcze po dziś dzień noszą nazwę osiedli Jaira w ziemi Gilead. Umarł Jair i pochowano go w Kamon. Ucisk ze strony Amonitów. Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Jahwe. Służyli Baalom, Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom amonickim i filistyńskim, a opuścili Jahwe i nie służyli mu. Zapłonął zatem gniew Jahwe przeciwko Izraelowi, z wskutek czego oddał ich w ręce Filistynów i Amonitów. Trapili oni i uciskali synów Izraela, począwszy od tego roku przez 18 lat. Wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali po tamtej stronie Jordanu w ziemi amoryckiej, leżącej w Gileadzie. Amonici przekraczali także Jordan, aby walczyć z pokoleniem Judy i Benjamina i z rodem Efraima. Wielki ucisk spadł na Izraelitów. Wołali więc Izraelici do Jahwe w słowach: zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, opuściliśmy bowiem Boga naszego, aby służyć Baalom. Rzekł wówczas Jahwe do Izraelitów: kiedy Egipcjanie i Amoryci, Amonici i Filistyni, Sydończycy, Amalekici i Madianici uciskali was, a wyście wołali do mnie, czy nie wybawiłem was z ich ręki? Tymczasem wyście mnie opuścili i poszliście służyć cudzym bogom. Oto dlaczego nie wybawię was więcej. Idźcie, krzyczcie do bogów, których sobie wybraliście. Niechżeż oni was wybawiają w czasie waszego ucisku. Zgrzeszyliśmy, odpowiedzieli Izraelici Jahwe. Uczyń z nami, co się wyda słuszne w oczach Twoich, jednakże dzisiaj wybaw nas. I wyrzucili spośród siebie obcych bogów, których mieli, a służyli Jahwe. Wtedy nie zniósł dłużej Jahwe ucisku Izraela. Tymczasem zgromadzili się Amonici i rozbili obóz w Gileadzie. Zebrali się także Izraelici i rozłożyli się obozem w Mispa. Wówczas lud i wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego: który z mężów podejmie się walki z Amonitami, ten będzie wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Jefte stawia warunki. Jefte, Gileadczyk, był walecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead, ale i żona Gileada urodziła mu synów. Gdy więc synowie tejże kobiety podrośli, wyrzucili Jeftego, mówiąc do niego: nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety. Jefte uciekł daleko od swoich braci i mieszkał w kraju Tob. Przyłączyli się do niego jacyś Nicponie i z nim wychodzili do walki. Niedługo potem Amonici wydali wojnę Izraelitom. A kiedy Amonici napadli na Izraela, wówczas starszyzna Gileadu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. Przyjdź, rzekli do Jeftego, i bądź naszym wodzem, będziemy walczyć przeciw Amonitom. Czyż nie wyście mnie znienawidzili, odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu, i wyrzucili z domu mego ojca? Dlaczegoż to przybyliście do mnie teraz, kiedy popadliście w ucisk? Odparła Jeftemu starszyzna Gileadu. Właśnie dlatego teraz zwróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami, ty pokonasz Amonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu. Skoro każecie mi wrócić, aby walczyć z Amonitami, jeżeli Jahwe mi ich wyda, zostanę waszym wodzem. Odpowiedziała Jeftemu starszyzna Gileadu. Niech Jahwe będzie świadkiem między nami. Z pewnością uczynimy według tego życzenia. Przyszedł więc Jefte ze starszyzną Gileadu. Lud ustanowił go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jefte powtórzył wszystkie swoje warunki w Mispa w obecności Jahwe. Pierwsze potyczki Jeftego z Amonitami. Jefte wyprawił posłów do króla Amonitów, aby mu powiedzieć: co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Król Amonitów odpowiedział posłom Jeftego: ponieważ Izrael, wracając z Egiptu, wziął moją ziemię od Arnonu aż do Jaboku i Jordanu, zwróć mi ją teraz bez walki. Powtórnie wyprawił Jefte posłów do króla Amonitów i powiedział mu: tak mówi Jefte, nie wziął Izrael ani ziemi moabskiej, ani amonickiej. Kiedy szedł z Egiptu, Izrael przeprawił się przez pustynię aż do Morza Czerwonego i przyszedł aż do Kadesz. Wówczas Izrael wysłał posłów do króla Edomu, by powiedzieli: pozwól mi proszę przejść przez twój kraj. Ale król Edomu nie uwzględnił prośby. Wyprawił Izrael także posłów do króla Moabu i ten również odmówił. Izrael pozostał w Kadesz. Następnie, kiedy szedł przez pustynię, obszedł ziemię edomską i ziemię moabską i doszedłszy na wschód od ziemi moabskiej, rozbił obóz za Arnonem, nie wchodząc do ziemi moabskiej, ponieważ Arnon jest granicą Moabu. Izrael wyprawił następnie posłów do Sihona, króla Amorytów, panującego w Heszbonie. Izrael polecił mu powiedzieć: Pozwól mi proszę przejść twój kraj aż do miejsca mego przeznaczenia. Jednakże Sichon odmówił Izraelowi prawa przejścia przez swój kraj i w dodatku zebrał wojsko, rozłożył się obozem w Jahwe i zaczął walczyć z Izraelem. Jahwe, Bóg Izraela, wydał Sichona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali. Oto jak wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów od Arnonu aż do Jabboku i od pustyni aż do Jordanu. Skoro zaś Jahwe, Bóg Izraela, wypędził Amorytów przed oblicza swego ludu izraelskiego, dlaczego ty chcesz panować nad nim? Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Chemosz, Bóg twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Jahwe, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść. Czy ty jesteś może lepszy niż Balak, syn Sipora, król Moabu? Czyż wchodził on kiedy w spór z Izraelem? Czyż walczył kiedy z nim? Gdy Izrael przez lat 300 mieszkał w Heszbonie i w miejscowościach przynależnych, Aroerze i w miejscowościach przynależnych, oraz we wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czemuście go wówczas nie wyparli? Przeto nie ja zawiniłem przeciwko tobie, aleś ty popełnił zło względem mnie, zmuszając mnie do walki. Niech Jahwe, który jest sędzią, rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Amonitami. Lecz król Amonitów nie wysłuchał słów, które Jefte skierował do niego. Ślubowanie Jeftego i zwycięstwo. Duch Jahwe był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Amonitom. Jefte złożył też ślub Jahwe. Jeżeli sprawisz, że Amonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Amonitami, będzie należał do Jahwe i złożę z niego ofiarę całopalną. Wyruszył więc Jefte przeciw Amonitom, zmuszając ich do walki, i Jahwe wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi 20 miast, i dalej aż do Abel-Keramim. Była to klęska straszna. Amonici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc: ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz. Tyś też wśród tych, co mnie martwią. Oto bowiem nierozważnie złożyłem wobec Jahwe ślub, którego nie będę mógł odmienić. Odpowiedziała mu ona: ojcze mój, skoro ślubowałeś Jahwe, uczyń ze mną zgodnie z tym, co usta twoje wyrzekły, skoro Jahwe pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, syna Hammona. Nadto rzekła do swego ojca: pozwól mi uczynić tylko to jedno. Puść mnie na 2 miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź, rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na 2 miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły 2 miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na 4 dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka.